Să kwitną pąki fig. Ziemia nie urodzi nic i gdy niebiosa nie przyniosą światła, by nowy ranek mógł wstać, i gdy marnieją plony pól, i gdy w spichlerzach pustka głód, i kiedy wszystko wkoło woła, że nie ma Boga, a ja właśnie wtedy swój podniosę głos i oddam Bogu chwałę. Po cierpieniu mym, w napięciu mym, On Panem jest, a ja właśnie wtedy swój podniosę głos i oddam Bogu chwałę. I mówność ma. Zakwitną pąki
pieśń, myślę, że bardzo dobrze nawiązuje do tego, co mówiliśmy w ostatnią niedzielę. Że cokolwiek w naszym życiu się dzieje, cokolwiek się wydarza, jakkolwiek jest trudno, to nie jesteśmy nigdy przez Boga pozostawieni. I nawet w największych cierpieniach, doświadczeniach możemy wznieść swój głos i śpiewać Panu i radować się w Nim, ponieważ On w odpowiednim czasie wyciągnie nas z tego problemu, wyrwie nas z tego problemu. Taka jest nasza pewność i taka nasza radość. A dzisiaj kazanie z innego gatunku. Kazanie, które chciałbym zadedykować nam wszystkim, którzy podlegamy rozmaitym naciskom, zachętom, różnym pokusom, abyśmy mieli świadomość, że czasem jesteśmy po prostu próbowani, jesteśmy testowani, co zrobimy, jak się zachowamy. I pewno większość z nas słyszała ostatnio o takim agencie Tomaszu, który odniósł spore sukcesy w swojej działalności operacyjnej. Pod jego wpływem niektórzy przeżyli 10 radosnych i twórczych miesięcy, a potem okazało się, że już mają jakieś tam kłopoty. Przeżyli chwilę adoracji i ekscytującej nadziei na przyszłość, a potem spotkały ich łzy i straszne rozczarowanie. Dlaczego? Bo dla osób objętych tą działalnością agenta Tomasza okazało się, że były okłamywane, że były jak gdyby uwodzone dla osiągnięcia efektu końcowego, który wcale nie był dla nich zaplanowany pozytywnie. Efekt miał być dla nich ostatecznie negatywny. I według relacji osób naocznych, które poznały tego człowieka, był on zabójczo przystojny i zabójczo skuteczny. Chciałem użyć dzisiaj tego obrazu, bo przecież oczywiście nie będziemy o tym mówić, to tylko chcę pobudzić nas do myślenia, skierować naszą uwagę na pewną kwestię. Chciałbym, żebyśmy się dzisiaj zastanowili nad tym, czy czasem w naszym chrześcijańskim życiu nie mamy do czynienia z taką działalnością. I abyśmy to dobrze zrozumieli, musimy zdefiniować sobie pojęcie tego agenta Tomasza w sensie duchowym. Na czym to by miało polegać, to niebezpieczeństwo, działanie takich ewentualnie wpływów, takich sił na nasze życie. Więc zacznijmy od tego, że Bóg, jedyny Bóg, Bóg Jahwe, objawił się kiedyś dla swojego narodu, wybrał pewien naród, utworzył ten niejako naród, i objawił się im jako jedyny Bóg i oczekiwał od nich, że oni będą czcić Go i tylko Niego samego będą czcić i będą przestrzegać Jego przykazań. Że nie będą już poszukiwać żadnych innych bogów, żadnych innych atrakcji, nie będą nikogo innego adorować, a będą tylko Jego adorować i czcić właśnie Boga. W związku z tym Bóg też dał dla swojego ludu takie oto słowo. W 5 Mojżeszowej, w 13 rozdziale to czytamy, mając w pamięci to, co powiedzieliśmy na początku, jeśli by powstał pośród ciebie prorok, albo ten, kto ma sny, i zapowiedziałby ci znak albo cud, i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział, i namawiałby cię, pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz, i służmy im, to nie usłuchasz słów tego proroka, ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej. Jest to jasne? Czyli pojawia się w Izraelu człowiek, prorok, ktoś, kto ma słowo od Boga, zapowiada jakiś znak, że coś się wydarzy i to się wydarza i dzieje się. To, co my w takim przypadku myślimy? Jaki to prorok? Prawdziwy prorok, no nie? Od razu tak kojarzymy. Jeżeli coś zostało zapowiedziane, prorok powiedział i się spełniło, to jest mur beton. 100% dobry prorok. I Bóg mówi, może być tak, że pojawi się taki prorok, zapowie wam i się stanie i się w ten sposób jakby uwierzytelni, ale ten prorok następnie zaproponuje wam coś niebiblijnego. Zaproponuje wam coś, co wam nie zapowiedziałem w swoim słowie, czego nie ma w Torze, czego nie zapowiedziałem. Uwierzytelnił się prawdziwy prorok, ale proponuje wam coś, czego nie ma w Piśmie. I to jest właśnie ten haczyk, ta próba, to doświadczenie. Oto prorok taki się pojawia i mówi, chodźcie, będziemy adorować jeszcze kogoś poza samym Bogiem. Będziemy Boga i wszystkich świętych będziemy adorować jeszcze. A za tydzień to się zacznie. Będziemy służyć Bogu, ale też jest tutaj dużo różnych atrakcyjnych bogów lokalnych, których można sobie upiększyć religijne życie. Ależ przecież, dlaczego tylko tak samego Boga? Bóg zapowiedział, że taka próba może nastąpić. I właśnie biorąc pod uwagę to słowo, możemy spróbować zdefiniować takiego agenta Tomasza w sensie duchowym. Że po pierwsze, taki agent Tomasz to ktoś albo coś, co ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa, którzy już zakosztowali, czym jest Pan, czym jest sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym, ludzi, którzy poznali już Boga, kusi do szukania czegoś nowego, jakichś nowych wrażeń, żeby przestali być zadowoleni z tego, że poznali Jezusa Chrystusa, Zbawiciela i żeby się zwrócili do jakiegoś coś jeszcze atrakcyjniejszego, żeby poszukać, bo tylko Jezusa, tego Jezusa, cały czas tylko tego Jezusa. Po drugie, agent Tomasz to ktoś albo coś, co prawdziwie wierzącym ludziom próbuje się zaprezentować jako bardziej duchowe, atrakcyjniejsze od tego, co posiadają. Pytamy myśl? Jeszcze głębiej idźmy. To ktoś albo coś, co ludziom szczerze oddanym Chrystusowi, mającym już swoje miejsce w służbie, w określonym zborze, zawraca głowę i pobudza do modlitwy o wolę Bożą. Że oto nagle przychodzi do mnie jakaś kobieta, mówi, wiesz, modlę się do Pana, czy mam zostać w tym zborze, czy mam nie zostać w tym zborze, czy mam iść do drugiego zboru. Modlę się, wiesz, modlę się oto do Pana. To znaczy, że się przykleił do niej jakiś agent Tomasz w sensie duchowym i już jej zawrócił w głowie. Dalej, to wszystko to, co u szczęśliwych dotąd ludzi wywołuje niezadowolenie z tego, co mają, i kusząc ich przyjemnościami, pieniędzmi albo popularnością, jak to Pana Jezusa diabeł kusił, próbuje ich odciągnąć od prostych ścieżek posłuszeństwa Słowu Bożemu. Wreszcie agent Tomasz to specyficzny rodzaj testu, który ma za zadanie wykazać, czy miłujemy Pana Jezusa ponad wszystko z całego serca i z całej duszy. Będziecie pamiętali? Mniej więcej. Nie jest to łatwe kazanie dzisiaj. Wielu nie zrozumie, o co mi chodzi. Ale mam nadzieję, że niektórzy zrozumieją. Klasycznym przykładem akcji czy operacyjnej działalności takiego duchowego agenta Tomasza jest taka historia biblijna opisana w pierwszej Księdze Królewskiej w 13 rozdziale. Tam mamy taką oto sytuację, że nastąpił rozpad Izraela na dwa państwa, państwo południowe i północne. W państwie północnym królem został Jeroboam. I ażeby utrzymać tych ludzi przy sobie, żeby nie chodzili do drugiego zboru, postanowił, że u siebie zrobi specjalne takie ołtarze. Postawił dwa cielce w dwóch miastach, w Betel i w Dan. I te cielce, złote cielce, miały być alternatywą dla ołtarza w świątyni w Jerozolimie i od tego czasu ludzie przestali chodzić do Jerozolimy, by tam zgodnie z wolą Bożą składać ofiary i się modlić. Bóg posłał specjalnego człowieka z Judy, aby tam w Betel ogłosił temu królowi Jeroboamowi sąd Boży z powodu tego, co zrobił. I ten mąż Boży przyszedł do Betel, wtedy Jeroboam akurat był przy tym swoim ołtarzu i Bóg powiedział przez tego proroka, przez tego męża Bożego ostre słowa do Jeroboama. Możecie sobie to przeczytać, nie mamy czasu, żeby to czytać. Zapowiedział, że ten ołtarz się rozpadnie i w tym momencie ten ołtarz się rozpadł. W ogóle Bóg w nadnaturalny sposób objawił swoją obecność, a ten Jeroboam zaczął się sadzić tam do tego męża Bożego i rękę wyciągnął mu i złapcie go. I w tym momencie jego ręka uschła mu. Nie? Jak się zorientował, co się dzieje, zaczął błagać tego męża Bożego, żeby się modlił do Boga, żeby mu ta ręka. No król ze suchą ręką, to wiecie, co to w ogóle za król. To już podsuszony król. Błaga, módl się do Boga. To sytuacja podbramkowa taka była. No i ten mąż Boży, jak to mąż Boży, dobre serce miał, pomodlił się do Boga. I Bóg się zmiłował i mu ta ręka wróciła normalnie do normy. No i wtedy, jak on zobaczył, że to naprawdę mąż Boży, to tak ten Jeroboam, to jakiś miał taką chwilę jakby życzliwości i mówi, chodź mężu Boży do mnie w takim razie, ja cię ugoszczę, taki miły jest, pomodliłeś się o mnie, tak, no chodź. Jak się ktoś o nas pomodli no, i tak jeszcze pomoże naprawdę, to już chcemy go nawet mu herbatę zrobić jakoś. No i tak go zaprasza, a wtedy ten mąż Boży mówi, o nie, choćbyś mi nawet pół swego pałacu dawał, to ja mam słowo od Boga, przekazanie, że mam nic tutaj nie jeść, nic tutaj nie pić, a inną drogą w ogóle wrócić do Judy. No i tak się rozstali i ten mąż Boży sobie wraca. Aż tu właśnie nagle pojawia się agent Tomasz. Bo był tam miejscowy taki prorok, który... Gdy się dowiedział o tym, co zaszło w Betelu, szybko osiodłał tam osła, wsiadł i dojechał do tego, złapał tego męża Bożego i tak do niego mówi. Chodź ze mną do domu i posil się chlebem. A ten na to, nie mogę zawrócić i pójść z tobą, nie posilę się też chlebem i nie napiję się u ciebie wody w tamtym miejscu. Takim bowiem mam rozkaz od Pana, nie jedz tam chleba i nie pij tam wody. Nie wracaj też tą samą drogą, którą przyszedłeś. A on rzekł do niego, także ja jestem prorokiem jak ty. A anioł rzekł do mnie z rozkazu Pana tak, sprowadź go z sobą i z powrotem do swojego domu, niech zje chleb i napije się wody. Tak go okłamał. Zawrócił więc z nim i spożył chleb w jego domu i napił się wody. Ten prorok, który tam był w Betelu, prorok pański, stary już człowiek, można by przypuszczać, że gdy usłyszał o tym mężu Bożym, który przyszedł, aby napomnieć króla Jeroboama, aby sprzeciwić się temu rozdźwiękowi religijnemu narodu, bardzo się pewno z tego ucieszył, bardzo chciał, żeby tak właśnie było, żeby zatrzymać to zło w Izraelu. I należy się domyślać, że ten prorok działał w dobrej wierze, że on nie miał na celu niczego złego, nie chciał złego końca dla tego męża Bożego, że po prostu chciał go ugościć naprawdę, chciał coś dobrego, chciał społeczności, żeby pobyć, no wy tam te z Judy, a my tutaj z Izraela, no razem powinniśmy się trzymać, cieszę się bracie, że tu przyszedłeś, że temu królowi tak powiedziałeś. Ale ten nie chce do niego iść, siadać z nim razem, nie chce. To jak go podebrać? No to ten prorok, jak to prorok, miał już wyrobioną tą ścieżkę, że proroctwo działa, no to mówi tak. Ja też jestem prorokiem i właśnie dostałem takie słowo, żeby cię zawrócić, żebyś przyszedł, żebyś siadł. I ten trochę zbaraniał. O, jak proroctwo, to co innego. Jakby tylko zwykłe zaproszenie króla, choćby nawet króla, to... No, ale jak proroctwo, wiecie o czym mówię? Jak to tylko brat mówi, z ciała brat mówi, ale jak duch mówi, jak proroctwo, to już trzeba się tym... I w ten sposób ten go okłamał dla dobra sprawy, bo bardzo chciał ugościć, chciał dobrą rzecz dla tego proroka. Ale to była próba, to był test. On nie miał prawa absolutnie dać się naciągnąć przez jakiekolwiek proroctwo. Nie miał prawa pójść za jakimkolwiek innym proroctwem, ponieważ otrzymał od Boga słowo, że ma wracać inną drogą i nie iść i nie pić tam w tym samym Betelu. Bardzo bym chciał, żebyście to zrozumieli, tę myśl. Nie wiem, czy mi się to uda, czy jesteście ze mną, żeby zrozumieć mechanizm ten. On miał dobre nastawienie, ale się posunął za daleko, posłużył się elementem proroctwa, hasłem proroctwa, aby osiągnąć swój cel. I w ten sposób wprowadził tego wspaniałego męża Bożego na strasznie niebezpieczną ścieżkę i doprowadził go do upadku. Na pewno czytaliście, co się z nim stało później. I właśnie to jest to niebezpieczeństwo. Często nie jesteśmy świadomi, że to, co jest nam proponowane, do czego jesteśmy zachęcani, jest swego rodzaju próbą, jest swego rodzaju testem naszego posłuszeństwa Bogu. Czy się naprawdę trzymamy Jego dróg. Często też jest tak, że ten sam agent Tomasz nie jest świadomy tego, że jego działanie jest szkodliwe, jest zgubne dla innych. Wielu takich ludzi działa w dobrej wierze, nie szuka celowo nieszczęścia dla innych ludzi, ale chcąc zrobić dobrą rzecz, dać wyraz jedności z mężem Bożym, jak w tym wypadku, takiej towarzystwa, przyjaźni, często się posuwają nawet do kłamstwa, aby tylko osiągnąć te dobre cele. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj w jakiś sposób uświadomili sobie to niebezpieczeństwo, jakie płynie dla nas ze strony ludzi, zjawisk, rzeczy, które pozornie wydają się absolutnie poprawne, abyśmy pomyśleli o tym, odkryli to i w odpowiednim momencie dali temu odpór. Bóg może w każdej chwili posłać nam jakiegoś takiego agenta Tomasza, który ma sprawdzić to, co naprawdę się dzieje w naszej duszy. Wiemy z Biblii, że wszyscy wielcy mężowie Boży, ludzie Boży byli poddawani rozmaitym doświadczeniom, rozmaitym próbom. Weźmy takiego Hioba, weźmy Abrahama, weźmy Daniela, innych mężów Bożych. Oni wszyscy, pomimo tego, że szli właściwą drogą, pomimo tego, że byli wierni Bogu, byli poddawani próbie. I Słowo Boże mówi nam, weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Czyli czego się tutaj uczymy z listu świętego Piotra? Że gdy przychodzą rozmaite doświadczenia i próby na nas, tego rodzaju próby, to też jest z korzyścią dla nas, z korzyścią dla zboru, bo odsiewają takie próby ludzi przypadkowych, ludzi, którzy nie są z całego serca oddani Panu, którzy zostali przyciągnięci do zboru z jakiegoś innego powodu. Uwalniają zbór od ludzi, którzy nie trafili do zboru ze względu na zachwyt osobą Jezusa Chrystusa, umiłowania Jezusa Chrystusa, tylko ze względu na jakieś inne powody. Bo ktoś tam zaprosił, bo było miło, bo tam zanosiło się, że będziemy mogli się realizować, że będziemy mogli jakąś karierkę robić, czy coś tam, nie no, jakąś mini popularność będziemy mogli mieć, czy coś takiego. I Słowo Boże mówi do zboru, weselcie się, gdy przychodzą swego rodzaju agenci Tomasze i zaczynają się kręcić między ludźmi, bo w gruncie rzeczy to służy dobru dla zboru, bo wtedy dochodzi do oczyszczenia szeregów ludu Bożego. Jeżeli załapaliśmy co nieco z tego, co do tej pory powiedziałem, to chciałbym, żebyśmy teraz przyjrzeli się przykładowym, współczesnym Tomaszom na drodze naszej wiary i służby Bogu. Mam nadzieję, że to też jeszcze pomoże nam zrozumieć całość tego zagadnienia. Otóż jednym z takich agentów Tomaszu w sensie duchowym może być człowiek, który pojawia się gdzieś obok nas i bardzo ubolewa nad niskim poziomem duchowym innych chrześcijan, robiąc wrażenie mocnego w wierze i oczekując, że go jakoś tak będziemy akceptować, będziemy go popierać, że on jest właśnie takim duchowym człowiekiem w odróżnieniu od tych innych ludzi, którzy są wokoło. Gdy taki człowiek zaczyna z nami pijać herbatę, gdy taki człowiek zaczyna bywać w naszym środowisku, to taki człowiek, chociaż właśnie robi wrażenie człowieka duchowego, będącego na odpowiednim poziomie, w gruncie rzeczy wprowadza w nasze życie element testu, sprawdzenia, jak my się zachowamy. Czy ulegniemy temu wrażeniu, jakie on robi, czy zaczniemy skłaniać swoje serce do tego, co on mówi, czy też w takim momencie okażemy się ludźmi wiernymi Panu, ludźmi, którzy doceniają to, co mają w Jezusie Chrystusie, którzy są zadowoleni z tego, co mają w Chrystusie Jezusie, że naszą głową jest Jezus Chrystus, że my niczego więcej nie potrzebujemy i powiedzą, słuchaj, dobrze, że masz jakieś inne wyobrażenie, ale ja jestem zaspokojony. To tak jak wczoraj Matan mówił, że tam się produkował, a siedział jeden chrześcijanin, wysłuchał tego wszystkiego i na koniec mu powiedział, no ciekawe, nawet dobre rzeczy mówiłeś, ale ja nie potrzebuję już niczego innego, bo mnie zbawił Jezus Chrystus. Właśnie Bóg chce zobaczyć w swoim ludzie taką postawę. Apostoł Paweł, kiedy żegnał się z wierzącymi, starszymi zboru efeskiego, w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, 30 wersecie jest napisane, ja wiem, że nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, próbujący ludzi pociągnąć za sobą. I to jest właśnie taki agent Tomek, który powstaje i mówi, no cieszę się, tak widzę, że ty jesteś taki pobożny, ale zwróć uwagę, jakie to jest tutaj, co to są w ogóle tu za przywódcy w tym zborze. Zobacz, jak oni są nieduchowi, czy oni kogoś uzdrowili tu kiedyś, pomogli ci kiedyś, czy coś takiego. Ty wiesz co, ty wchodź, tam w sobotę mamy takie spotkanie albo tam gdzieś. I takie wrażenie człowiek odnosi, że on naprawdę chce mojego dobra, chce wprowadzić moje życie na wyższy poziom duchowy, żebyśmy mogli wzrosnąć, no bo tu już w tym zborze, ja już w tym zborze więcej nie wzrośnie. Ty już w tym zborze więcej tu nie wzrośniesz, ty musisz zmienić zbór już teraz, ty już nie da rady inaczej wzrosnąć. Agent Tomasz, który ma za zadanie przetestować, czy ty będziesz stał w tym miejscu, w którym jesteś. A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście. Unikajcie ich. Tacy bowiem nie służą Panu naszemu Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi i przez piękne, a pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków. Strzeżcie się takich ludzi. My mamy, macie naukę, przyjęliście naukę Słowa Bożego, naukę Chrystusową, tak apostoł Paweł tłumaczy wierzącym w Rzymie. Macie fundament, stoicie na właściwym gruncie. Nie dajcie się zwodzić, strzeżcie się takich ludzi, którzy przychodzą i zaczynają mącić, bo oni służą własnemu brzuchowi, własnym poglądom, własnym pragnieniom. Oni chcą coś osiągnąć, a przez piękne słowa potrafią zamącić w głowach i zwieść serca prostaczków. A wy, prostaczkowie we wierze, uchwyćcie się tego mocno, powiedzcie, ja nie potrzebuję już niczego szukać, ja znalazłem Jezusa Chrystusa i mam fundament. Dziękuję. Dobrze, że tam macie piękniej, dobrze, że macie bardziej duchowiej, ale my po prostu tutaj będziemy szukać Pana. Po drugie, taki agent Tomasz w sensie duchowym, to może być czasem człowiek bardzo wpływowy i skuteczny w działaniu, który w głębi duszy ignoruje przywódczą rolę Ducha Świętego w Kościele. Pojawia się, rozgląda, o, tutaj fajni jesteście ludzie, mili jesteście i tak dalej. Co robicie? Przygląda się, jak działacie, jak tego. I o, tutaj słabo działacie, tutaj to bym poprawił, tu trzeba by było zmienić, trzeba by było po prostu przeorganizować to trochę, co wy tutaj robicie. Dzisiaj są takie czasy i dużo takich agentów działa w Kościele, którzy chcą przerobić działanie Kościoła na modłę działania firmy, która dobrze jest zarządzana odpowiednio poprzez poustawianie odpowiednio ludzi, motywowanie ludzi i tak dalej, żeby to wszystko zaczęło działać. Bo najważniejsze, żeby działało. Jeśli działa, to jest dobre. I jeżeli pojawia się między nami taki człowiek wpływowy, aktywny, człowiek, który potrafi pociągnąć innych za sobą, przekonać, ale nie dba, nie wierzy nawet w kierownictwo Ducha Świętego, że to Duch Święty prowadzi Kościół, że to Duch Święty oświeca, to Duch Święty pobudza, to Duch Święty sprawia, że ktoś się nawraca albo się nie nawraca. A on zaczyna działać tak, że prawie że ludzie drzwiami i oknami idą. odpowiednio muzykę zrobi, odpowiednio ludzi ustawi, w odpowiednim momencie do nich dojdzie, odpowiedniego przedziału wiekowego i tak dalej. Wszystko jest tak dobrze pomyślane, że ludzi pełno. I patrzymy, mówimy, ale wreszcie coś się w naszym zborze zaczęło dziać. Wreszcie mamy jakieś poruszenie, ludzi jest dużo i taka atmosfera wspaniała, że po prostu rozwijamy się. I patrz, przedtem to tego nie było i tego nie było, a teraz i to jest, wszystko pięknie działa. Bo agent Tomasz się pojawił i robi nam ze zboru firmę, organizację ludzką, która pięknie funkcjonuje. I wielu wierzących ulega takiemu wrażeniu, ulega, serce oddaje, wszystko oddaje, kasę oddaje, czas oddaje, że będziemy działać. A to może być po prostu próba, czy my naprawdę polegamy na Duchu Świętym, czy zaczynamy polegać na człowieku, na metodach, na ludzkich, psychologicznych, socjologicznych metodach prowadzenia działalności ewangelizacyjnej, nauczania i tak dalej w zborze. List Judy to w ogóle cały list, to wielkie ostrzeżenie przed różnego rodzaju tendencjami, jakie się pojawiły już wtedy we wczesnym Kościele. To są tacy, którzy wywołują, w 19 wersecie czytamy, wywołują rozłamy zmysłowi, podkreślam zmysłowi. Tu nie chodzi o to, że tam jakiś, że zmysłowość jakaś erotyczna tylko, tylko zmysłowi w sensie, że kierujący się naturalnymi zmysłami, opierający działalność na zmysłach, na ludzkich zmysłach, nie mający ducha. Ale wy umiłowani budujcie siebie w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Módlcie się w Duchu Świętym. To właśnie przestroga przed tego rodzaju działaniami, które mają odprowadzić Kościół od istoty. Powróćmy na momencik. Słuchaj Izraelu, Pan Bóg jeden jest. Będziesz miłował Boga z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił i myśli i tak dalej, jak tam jest opisane. Cokolwiek by się na horyzoncie pojawiało, jakie by atrakcje się nie pojawiały, ty masz się trzymać tej prawdy i tylko tego jednego Boga czcić. Kochać bliźniego, cieszyć się życiem i wielbić Boga, jedynego Boga. To jest prosta droga. Wszystko, co przychodzi, co się pojawia, aby nas od tego odprowadzić, jest jakimś testem, jakąś próbą zwiedzenia, odprowadzenia nas od tej właściwej drogi. Inny rodzaj działalności takiego agenta. Człowiek pomocny, inteligentny, wrażliwy, ale niemoralny. Oto się pojawia gdzieś obok ciebie, obok nas, pośród nas człowiek chętny, zawsze ma dla nas czas, zawsze gotowy spotkać się, gotowy pomóc. Coś potrzebujesz, to on już w lot chwyta, że czegoś potrzebujesz. Nie jest taki gburowaty jak MB, do którego trudno się przebić. Zawsze ma dla ciebie czas. O której godzinie chcesz i cię podwiezie i przywiezie, wszystko usłuży ci na różne sposoby. A jak się wsłucha, a jaką empatią jest obdarzony, jak rozumie kobietę, kto zrozumie kobietę, a on rozumie kobietę nawet. On po prostu miód na serce, wszyscy zaczynają, mówią, jakiego mamy wreszcie wspaniałego człowieka między nami i jaki w ogóle jest mądry i w ogóle ma zna wszystkie odpowiedzi. No już trudno w ogóle szukać porównania. Ale w duszy jest to człowiek niemoralny. Tak się troszczy, tak się przejmuje, tak tego, aż nagle patrzysz, skończyło się tragedią, skończyło się łzami. Bo on nie żyje według tego słowa, które mówi, że masz czcić Boga, a miłować bliźniego i bać się Boga i chodzić w bojaźni Bożej, bo on nie zna, nie jest moralny, nie zna bojaźni Bożej, nie żyje według bojaźni Bożej, nie tym się kieruje w swoim życiu. I stąd stanowi zagrożenie, stanowi też sprawdzian, jacy my jesteśmy. Bo są ludzie, którzy dlatego, żeby uzyskać pomoc, żeby im się w życiu trochę polepszyło, gotowi są odejść od zasad, gotowi są zrezygnować z norm moralnych objawionych nam w Słowie Bożym. Są tacy ludzie. I taki agent Tomasz jest testem dla nas. Czy my powiemy, słuchaj, miły jesteś, fajnie mi pomagasz, ale widzę, że coś z twoją moralnością jest nie tak, spadaj. Albo powiedzą, no wiem, że Biblia mówi, że to się Bogu nie podoba, ale wreszcie trafiłam na takiego fajnego człowieka, takiego miłego człowieka, no da, to nie, no to też ludzkie jest, dajmy sobie spokój, przecież... No i właśnie często tak się dzieje. Słowo Boże mówi, wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Tak od razu obracają w rozpustę? Nie. Ale potrafią w końcu doprowadzić przez swoją agenturalną działalność duchową doprowadzić do tego, że bardzo pobożny, wierzący, oddany Bogu człowiek da się sprowadzić na manowce i wchodzi na ścieżki niemoralności. Jest tak czasem? Niestety, tak jest. To czasem może być taki człowiek, takiego niespokojnego ducha gorliwiec, taki gorliwy bardzo, zapalony dla Pana, fascynuje się wszystkim w chrześcijaństwie, tylko nie samym Chrystusem. Fascynuje się różnymi nowinkami, tam gdzieś przebudzenie, jedźmy, bilety z tego, jedziemy, lecimy tam przebudzenie tu w tej części Polski, czy w tej części Europy, a tam jak cudownie i tak dalej. I doprowadza do tego, że ludzie, którzy wiernie służyli Bogu w swoim miejscu, głosili Ewangelię i tak dalej, nagle teraz już ich nie ma, bo oni polecieli za ocean, żeby ducha dostać. A tutaj już, no sorry, ale... No nie będzie mnie w tym tygodniu w zborze. Co tu, no ewangelizację robimy, siostro, no byś się przydała bardzo, żebyś pograła. Nie będzie mnie, bo ja właśnie do Lakeland lecę, czy tam gdzie, nie? Już mnie nie będzie. Wspaniałych ludzi spotkaliśmy, mamy taki wyjazd, wyjeżdżamy na tydzień, no nie będzie nas, nie tego. I praca, dotychczasowa praca, którą ci chrześcijanie prowadzili, ulega rozbiciu, destabilizacji, ponieważ... Dali się jakiemuś agentowi Tomaszowi ściągnąć do rzeczy jakichś atrakcyjniejszych, które rozbijają dotychczasową ich działalność. No jak coś ciągle, coś nowego, to nic nie można naprawdę zrobić. Jak ktoś zaczął studia na pierwszym roku, jest na przykład matematyki, a spotyka się na stołówce z jakąś dziewczyną, która mówi, ty tam matematykę, psychologia to jest w ogóle coś pięknego. I zaczyna go tam i wozi go tam przez parę miesięcy. Psychologia. W pewnym momencie facet mówi, nie, no to chyba przejdę na psychologię. Ledwo co zaczął matematykę, już studiuje psychologię. Ale na trzecim roku spotkał innego, który mówi, że to fizykę trzeba sobie... Co on skończy w końcu? Sam się skończy. Trzeba postawy stabilnej. Ale wróćmy do tej działalności agenta Tomasza. Dlaczego ja nigdy nie przechodziłem testów psychotechnicznych wymaganych przed lotem w kosmos? Jak myślicie? Dlaczego MB nigdy w takim kombinezonie nie siedział? Nigdy mu się to nie zdarzyło i się nie zdarzy. Bo nie jestem kosmonautą. Takie testy w ogóle są dla mnie obce. Jakieś tam inne przechodziłem, ale na pewno nie takie. W rejestrze kosmonautów w ogóle nie istnieje nazwisko Marian Biernacki. Na takiej fotografii nigdy mnie nie zobaczycie. W takim towarzystwie nigdy nie wystąpię, bo nie jestem kosmonautą. Proste? Dlaczego wielu ludzi nigdy nie jest poddawana takim próbom, o których tu dzisiaj próbuję w jakiś sposób powiedzieć? Dlaczego Bóg nie zsyła na nich żadnego agenta Tomasza? A dlaczego CBA nie posłało na przykład do mnie żadnego agenta Tomasza? Bo ja się dla nich w ogóle nie liczę, bo ja dla nich nie istnieję w ogóle, bo ja jestem golec, no nie? I wy chyba też. Po prostu nie istniejemy. A wiecie, do czego zmierzam? Że agent Tomasz pojawia się w życiu, ten duchowy, pojawia się w życiu takich ludzi i takiego zboru, którym Bóg ma swoje dzieci. I w życiu takich ludzi, którzy są Jego dziećmi. Bóg zajmuje się tylko swoimi dziećmi, Bóg wychowuje tylko swoje dzieci i Bóg sprawdza tylko swoje dzieci. I dlatego posyła do ich życia kogoś takiego, tak jak do Izraela posyłał, jak żeśmy na początku powiedzieli. Że oto nagle pojawia się prorok i mówi, chodźcie, będziemy służyć innym Bogom. Jakby się taki pojawił wśród pogańskich narodów, jakie by to miało znaczenie, jak oni i tak codziennie innym Bogom służyli. Pojawia się w życiu tych, którzy służą jednemu Bogu i którzy wiedzą, że zawsze mają pozostać we wierze tylko w jednego Boga. A wtedy ten agent próbuje swoje zrobić. Więc mam pytanie, czy jesteś zrodzony z Boga? Czy jesteś narodzony na nowo? Czy jesteś dzieckiem Bożym? Dziećmi Bożymi są tylko ci, którzy są narodzeni z Boga, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Tylko ci są dziećmi Bożymi. A jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi, no to wtedy już stajemy się często obiektem takiej działalności. Więc do osób, którzy nie są jeszcze odrodzeni z Ducha Świętego, którzy cieszą się może nawet, że mają tak zwany święty spokój, żadnej próby, na żadne testy ich nie wzywają, na żadnego agenta nie podsyłają. Do takich ludzi chcę dzisiaj powiedzieć, musicie się narodzić na nowo, jak mówił Jezus Chrystus. Musicie się narodzić na nowo, bo jak się nie narodzicie na nowo, to nawet nie ujrzycie Królestwa Bożego. Ale do uczniów Jezusa, którzy się już narodzili na nowo, mówię, słuchajcie, potrzebujemy zachować czujność, aby nas szatan nie podszedł, aby nas nie sprowadził, abyśmy mogli dobrze przejść dopuszczane na nas rozmaite próby. I chciałbym przywołać na koniec taki tekst, który mnie poruszył niesamowicie. Drugi list do Koryntian 13:5. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie. Czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba, żeście próby nie przeszli. W grecko-polskim Nowym Testamencie, dosłownym tym tłumaczeniu jest powiedziane tak, siebie samych próbujcie. Czy nie uznajecie siebie samych, że Jezus pomazaniec w was? Chyba, że coś niewypróbowani jesteście. Więc jest pytanie, czy uznajemy, czy wierzymy, czy wyznajemy, że Jezus Chrystus mieszka w naszych sercach? Czy Jezus Chrystus jest w nas? Czy naprawdę jesteśmy o tym przekonani? No więc jeśli tak jest, to w takim razie już nie potrzebujemy żadnych jakichś innych atrakcji, no nie? Nie potrzebujemy już niczego więcej szukać. Kto jest w Chrystusie, kto znalazł drogę, to już więcej nie szuka drogi, tylko tą drogą zmierza prosto do celu. Szukał, szukał, kopał, rozglądał się i tak dalej i znalazł. Jak znalazł i tutaj nawet teraz, 25 października mówi, tak, Jezus Chrystus jest we mnie, jestem wierzący. No to czegoś jeszcze potrzebujesz szukać? Chyba, że coś nie wiesz naprawdę, że Jezus Chrystus jest w tobie. To przyjdzie do ciebie agent Tomek i zacznie cię ciągnąć. Mówi, chodź tutaj, a to ci tego poczytaj, a masz tutaj tę kasetkę, a masz tutaj tę książeczkę, zajrzyj sobie i tak dalej, bo coś niewypróbowany jesteś. Ale ktoś, kto jest wypróbowany, kto wie, że Jezus Chrystus jest w nim, znalazł Jezusa Chrystusa, to czego ma jeszcze szukać? Gdy mamy pewność zbawienia, to już Go nie szukamy. Gdy znaleźliśmy Jezusa jako drogę, prawdę i życie, to już więcej nie szukamy, tylko żyjemy Jezusem Chrystusem. To jest prosta ilustracja. Błądzisz w labiryncie różnych ulic w Gdańsku, no i chcecie wyjechać na Warszawę. No jak chcę na tę Warszawę wyjechać? Ktoś dobry powiedział, słuchaj, skręć w prawo, w lewo wyjedziesz i nagle patrzysz, jest, prosto, Warszawa. W samochodzie się nastrój poprawia, wyjechaliśmy na dobrą drogę. Znacie to uczucie? Jak się wreszcie wyjedzie na dobrą drogę. Szukasz, jeżdżą ludzie, jak to wyjechać? Jestem na dobrej drodze, na właściwej drodze. No już taka nastrój się poprawia, jest bardzo dobrze. I teraz wyobraźcie sobie, ktoś wam zaczyna mówić tam w tym samochodzie, wiesz co, a może byśmy poszukali troszkę lepszej drogi jeszcze, może byśmy skręcili tutaj, skręć tutaj w lewo, pojedziemy, może będzie tam jakaś, będzie coś ciekawego. Tam słyszałem, że tam jest fajna droga. Powiedz, spadaj. Ja, przecież ja znalazłem drogę, ja już Ja już jestem tak wypróbowany w szukaniu tej drogi, że już nie chcę nic więcej próbować. Ja już znalazłem drogę i jadę nią. I właśnie tutaj jest ta myśl w tym wersecie. Sprawdźcie, zbadajcie. Jak ktoś nie jest pewny, niech się upewni, niech sobie sprawdzi, niech sobie sprawdzi, niech sobie zrobi tydzień, miesiąc czegoś sprawdzania, niech pójdzie niedaleko tu przy Abrahama, blisko jest meczet, niech pójdzie sobie tam, niech sobie pójdzie do tego kościoła, do tego, posprawdzajcie. Sprawdźcie sobie, czy wy chcecie służyć Bogu, czy nie chcecie służyć Bogu, czy wy wierzycie w Jezusa Chrystusa, czy nie wierzycie w Jezusa Chrystusa. Jakby wam się wydawało, że źle jest służyć Panu, mówi Jozue, to sobie wybierzcie, komu chcecie służyć. Bogom za rzeką, może temu bałwanowi, może temu, może... No wybierzcie, no ustalcie, zróbcie sobie miesiąc nawet, może nawet pół roku. Ale ja bym chciał wiedzieć, że my w tym zborze, jak już kto zostanie, nie wiem, pięć babci zostanie, kto zostanie, to zostanie. Niech będzie wiadomo, że my jesteśmy wypróbowani i chcemy służyć Panu Jezusowi. A jak już jesteśmy wypróbowani, to już nie będziemy szukać więcej. Nie będziemy się rozglądać, nasługiwać. Może coś ciekawego, może... Żaden agent Tomek już nam nie zagrozi. Powiemy, spadaj. Nie potrzebujemy Ciebie, nie potrzebujemy Twojej oferty, Twojej zachęty, nie potrzebujemy tych nowinek i tych cudów, dziwów, które Ty nam proponujesz. Nie będziemy, odeślemy wszelkie maile, które nam przychodzą, że ach, tu konferencja, tu, oj, jak będzie wspaniałe rzeczy, jakie nowości, nowe objawienie, cudowne rzeczy. Ja poznałem Jezusa Chrystusa, żyję w Nim, kocham Go, On zamieszka w moim sercu, dał mi swoje słowo, mam pełne ręce roboty. Muszę miłować swoją żonę, którą nie zawsze jest łatwo miłować. Muszę miłować swojego męża, z którym czasem trudno przeżyć tydzień. Muszę miłować swoje dzieci, które się robią czasem takie, no, że ciężko z nimi sobie poradzić. Muszę teściową kochać, wbrew tym wszystkim dowcipom. Muszę Ewangelię głosić w moim środowisku. Człowieku, nie mam czasu na te różne nowości. Chyba, że niewypróbowany jestem. Chyba, że nie wiem, że Jezus Chrystus zamieszkał we mnie naprawdę. No to wtedy agent Tomek może poszaleć przy mnie. Nawet kilku mogą mnie ciągnąć i w lewo, i w prawo. Czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Ja wiem, że Jezus Chrystus jest we mnie. Niczego już więcej nie szukam. On jest moim Zbawicielem, moją przyszłością, wszystkim dla mnie. Niczego więcej nie potrzebuję. A wy? A ty? Czy nie wiesz o sobie, że Jezus Chrystus jest w tobie? Jest czy nie jest? Jeśli tak, to trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy, co nam Bóg objawił i strzeżmy się Tomasza. Strzeżmy się, bo on się będzie pojawiał. I dlatego też ważne jest, żebyśmy sobie wzajemnie, bracia i siostry, usługiwali też. Bo nikt z nas nie jest z żelaza, bo czasem on jest, potrafi być tak urokliwy i tak pociągający, że jak zabraknie nam towarzystwa zboru, zabraknie nam braci i sióstr, którzy z nami żyją, którzy obserwują nasze życie, to pójdziemy na manowce i będziemy płakać i źle skończymy. Strzeżmy się Tomasza, trzymajmy się Jezusa Chrystusa i siebie nawzajem. Amen.